Choroba ta może ujawnić się w każdym wieku i jest jedną z nietolerancji pokarmowych człowieka. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Celiaki. Jakie są jej przyczyny, objawy, jak sobie z nią radzić? O tym mówić będziemy w tej audycji. A gośćmi programu są doktor nauk medycznych Katarzyna Kondej-Muszyńska z Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Oraz Wanda Łępicka z Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na diecie bezglutenowej. Witam panią.
Dzień dobry.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Rzadko tak się zdarza, ale tym razem się udało. Dziś akurat jest ten dzień, w którym przypada Międzynarodowy Dzień Celiaki. Od kiedy jest obchodzony w ogóle na świecie i w Polsce?
Na świecie i w Polsce jest obchodzony od 12 lat. Rokrocznie Stowarzyszenie Europejskich Towarzystw Celiackich, w skrócie AOS, ogłasza taki dzień. W tym roku przypada on dokładnie 16 maja.
Czyli dziś dokładnie.
Dokładnie.
Ale wszystkie związane z tym dniem wydarzenia są rozłożone na miesiąc.
Bo tak, ja widziałem, w ciągu miesiąca.
W różnych miejscowościach, miastach odbywają się różnego rodzaju festyny, konferencje, spotkania i właśnie wtedy mówią państwo, co to jest właśnie ta celiakia. No to właśnie, co to jest?
To jest choroba, która rozwija się na tle autoimmunizacyjnym, czyli to jest choroba ogólnoustrojowa. Natomiast główną manifestacją i to jest powodem wizyty pierwszej zazwyczaj u lekarza są problemy związane z przewodem pokarmowym. Bądź też pacjent może trafić do lekarza specjalisty z powodu zupełnie niezwiązanego z przewodem pokarmowym. Może trafić do hematologa, dlatego że ma problemy z niedokrwistością. Może trafić do endokrynologa. W przypadku dzieci jest to związane na przykład z zaburzeniami wzrastania. Kobieta może trafić do ginekologa, bo ma problemy z zajściem w ciążę. Można trafić do reumatologa z powodu bólów stawowych, do neurologa z powodu bólów głowy. Naprawdę ta manifestacja dotyczyć może każdego organu człowieka.
Pani doktor, a od kiedy w ogóle jest znana ta choroba?
Pierwszy opis pojawił się bardzo dawno temu w Grecji. Został on dokonany przez Arateusa z Kapadocji i on opisał dziecko, które miało dolegliwości brzuszne, a po grecku nazwane to zostało koliakos i stąd nazwa celiakia, czyli tak już tak najbardziej się cofając do tyłu, to właśnie od tego momentu.
A z czym może być mylona?
Oj, może być mylona z wieloma dolegliwościami, które dotyczą przewodu pokarmowego. Może być mylona z problemami jakimiś tak zwanymi jelitowymi, czyli z infekcjami jelitowymi. Może być mylona z chorobami żołądka również. Może być mylona z chorobami ze strony innych organów. Czyli ktoś może, i tak dosyć często się zdarza u dorosłych, na przykład może przez 7 lat leczyć się z powodu niedokrwistości, zanim postawione zostanie właściwe rozpoznanie.
Ja na wstępie powiedziałem, że jest to choroba, która może się ujawnić w każdym wieku. No właśnie, najczęściej to jest u dzieci, ale ostatnio już nie tak często.
Zachorować można w każdym wieku. My nie wiemy, co jest powodem, co jest takim czynnikiem wyzwalającym, że akurat zachoruje ktoś, kto ma 2 latka, 10, 14, 20, 30, 40, 50 czy 60. My tego nie wiemy. Można przeżyć 60 lat w stanie pełnego zdrowia, a zachorować dopiero w wieku 60 lat. Ale to też trzeba rozróżnić dwa pojęcia. Zachorowanie i postawienie rozpoznania. Ja jako pediatra mogę się wypowiedzieć, że jeśli chodzi o taką populację wieku dziecięcego, nasze rozpoznania stawiamy stosunkowo szybko, a nawet czasami bardzo szybko, w momencie, kiedy ta choroba zaczyna się rozwijać. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które zajmują się osobami, o lekarzy, którzy zajmują się osobami dorosłymi, to postawienie rozpoznania w wieku na przykład 50 lat, czy też 40 lat wcale nie oznacza, że ta osoba zachorowała pół roku temu, rok temu, może mogła zachorować 10 lat wcześniej.
I z tą chorobą po prostu funkcjonować.
I z tą chorobą funkcjonować, mniej lub bardziej, mając jakieś mniejsze lub większe dolegliwości.
No o tych dolegliwościach i objawach to jeszcze sobie powiemy, ale czy są jakieś specyficzne czynniki, które mogą, nazwijmy to,
ujawnić? Być takim czynnikiem wyzwalającym, jak my to określamy. Dokładnie tego nie wiemy. Natomiast tak, bierzemy pod uwagę wszelkiego rodzaju infekcje. Szczególnie u dzieci. Infekcje ogólnoustrojowe, ale szczególnie infekcje jelitowe, szczególnie infekcje wirusowe. Szczepienia równie dobrze, czyli to są takie czynniki, które w jakiś sposób zaburzają równowagę układu immunologicznego, bo to jest choroba układu dotycząca układu immunologicznego, kiedy pojawiają się przeciwciała przeciwko naszym własnym komórkom. Takim czynnikiem w wieku dorosłym, w przypadku kobiet na przykład, może być ciąża. Może to być stres, może to być wypadek. Nie wiemy, co jest czynnikiem. Może to być jakaś przewlekła antybiotykoterapia. Co jest tym czynnikiem, do końca nikt nie wie.
Czyli taki wstrząs, którego doznaliśmy z jakiegoś powodu, może wyzwolić właśnie tę chorobę.
Który wytrąca nas z jakiejś takiej równowagi immunologicznej.
Czyli praktycznie rzecz biorąc, wszelkie takie momenty, które zdarzyły się nam i po których możemy czuć różnego rodzaju objawy, to nie tylko w przypadku tej choroby akurat. Myślę, że wiele innych jeszcze byśmy takich znaleźli, zwłaszcza tych zależnych od stresu i różnych zdarzeń losowych takich. To już może być pewien sygnał, że powinniśmy jednak eliminować poszczególne podejrzenia, być może takie, czy też inne. Czy do tego jest potrzebny jeszcze jakiś inny czynnik, który się styka z tym właśnie stresem,
tak,
czy czymś innym?
Dwa obowiązkowo są potrzebne czynniki. Zachorują tylko osoby, które mają predyspozycję genetyczną. Tylko od razu tutaj powiem, żeby był jasny przekaz. To nie jest choroba genetycznie uwarunkowana, absolutnie, bo często jest to mylone przez pacjentów. To jest choroba, do której jest predyspozycja genetyczna potrzebna. I ekspozycja na gluten, czyli ta osoba, która nie je glutenu, nigdy w życiu nie zachoruje na chorobę trzewną. I to są dwa czynniki, które są konieczne.
A do tego tym wyzwalającym może być ten trzeci, o którym trudno powiedzieć, który to jest.
Który to jest, tak.
A najczęściej jaki to bywa? Czy już wiecie?
Nie wiemy. Często najczęściej są podejrzewane infekcje wirusowe. Najczęściej są podejrzewane.
Czyli te na przykład takie grypy żołądkowe, czy coś takiego?
Na przykład mogą wytrącać dziecko z równowagi. No, ja mówię o dzieciach najczęściej,
tak,
z takiej równowagi immunologicznej.
To najczęściej się zdarza, bo to dziecko jak trafia pierwszy raz do grupy jakiejś społecznej, czyli do żłobka czy przedszkola, to tam zaczynają się te pierwsze pół roku, to w zasadzie to dziecko choruje co tydzień czy co dwa.
Tak, ale to są tak, to też żeby było niezbyt opacznie to zrozumiane, dlatego że to są choroby wieku dziecięcego. Praktycznie chorują wszystkie dzieci. Ale tak jak mówię, muszą być jeszcze dwa spełnione warunki. Jeśli po chorobie utrzymują się jakieś problemy, warto przynajmniej udać się do lekarza rodzinnego. Wcale nie znaczy, że każdy, kto przejdzie infekcję wirusową, zachoruje kiedyś w przyszłości.
Czyli żeby nie przestraszyć, powiedzmy sobie wprost. Mm-hmm. Dzieci muszą swoje odchorować,
Jasne.
Żeby nabyć swojej odporności.
Tak jest,
bo nikt
tak.
im nie da tej odporności. Nie jest to możliwe nawet.
Tak, układ odpornościowy, tak jak inne układy w organizmie człowieka, dojrzewa razem z dzieckiem. I żeby dojrzeć i potem prawidłowo funkcjonować, musi mieć kontakt z określonymi, czy to patogenami, czy sytuacjami życiowymi.
I wtedy dopiero nabierze tej właśnie odporności. Za chwilę spróbujemy powiedzieć, jakie są objawy, które już powinny zaniepokoić przede wszystkim najpierw rodziców, a jeśli chodzi o wiek dojrzały, no to samych osób zainteresowanych tym, co się z nimi dzieje. Dziś tematem audycji jest choroba trzewna celiakia, w związku z tym, że właśnie przypada Międzynarodowy Dzień Celiakii 16 maja. Gościem programu jest dr Katarzyna Kondej-Muszyńska, gastroenterolog i alergolog dziecięcy z Dziecięcego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i pani Wanda Łępicka z Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na diecie bezglutenowej. Pani doktor, jakie są objawy celiakii? Jak można ją prawidłowo zdiagnozować, bo wiem, że można też i nieprawidłowo.
Diagnoza celiaki, objawy to jest tylko jeden z elementów do postawienia prawidłowej diagnozy. Podstawowa manifestacja dotyczy właśnie objawów ze strony przewodu pokarmowego.
Jakich?
Zazwyczaj pacjent zgłasza się. Nie są to typowe objawy. To są bóle brzucha, mogą być biegunki, mogą być zaparcia, może być w przypadku dzieci nieprawidłowe przybywanie na wadze albo ubytek wagi w przypadku osób dorosłych. Mogą to być również inne dolegliwości typu bóle głowy, Na przykład mogą to być jakieś problemy związane z układem endokrynologicznym. W przypadku to są dzieci, które na przykład mają niedoczynność tarczycy. Taka odrębna grupa pacjentów, które często trafiają najpierw do endokrynologa z powodu, czy to jest cukrzyca, czy to są choroby tarczycy, tudzież trafiają do hematologa, bo mają problemy hematolodzy z leczeniem na przykład niedokrwistości i wtedy takiego pacjenta przysyłają do nas, czy przypadkiem nie ma jakichś problemów z zaburzeniami trawienia i wchłaniania.
Tak, depresje jakieś też mogą być?
Nie jest to do końca udowodnione. Jeśli chodzi o objawy neurologiczne, to jest tylko jedna choroba, która została udowodniona, natomiast bierze się to pod uwagę, ale w piśmiennictwie nie ma takich do końca udowodnionego.
A zmiany skórne?
Zmiany skórne to już jest taka manifestacja w przebiegu choroby trzewnej, dotycząca na określonych miejsc i wtedy nazywamy to, ma swoją dodatkową nazwę, chorobą Turinga nazywamy. Może taki pacjent trafić najpierw do dermatologa, też tak się zdarza.
A jakiego rodzaju to są zmiany?
To są zmiany takie opryszczkowe, o charakterze pęcherzyków, zlokalizowane na wyprostnych częściach stawów, na plecach, między łopatkami i w górnej części pośladków mogą być zlokalizowane.
Jak często to się zdarza?
To jest stosunkowo, w przypadku populacji dziecięcej, to jest stosunkowo, to powiedzmy sobie, to tak jest jak 1 na 10 pacjentów z chorobą trzewną.
A jeszcze nie zdążyliśmy powiedzieć, jak w ogóle w Polsce dużo osób ma tę chorobę.
Statystyki w Polsce to jest około 1%, czyli 1 osoba na 100.
Czyli 3...
Zdiagnozowana.
380 tysięcy chyba wyjdzie z tego. To sporo.
Tak, to jest dużo, tak.
Ale tak się mówi, a na przykład są kraje jak Finlandia, że 2,5 osoby na 100.
Myślę, że to wynika z diagnozowania się właściwego i trafiania osób dorosłych i przeprowadzenia właściwej diagnozy, wcześniejszego takiego nadzoru, bo często osoby dorosłe nie mają czasu, lekceważą pewne objawy i myślę, że chyba stąd to wynika, zanim jest postawiona diagnoza.
Właśnie w ostatnim czasie mówi się o tym, że te osoby po 30 do 50 coraz częściej są diagnozowane. Z jakiego to powodu się dzieje? Czy ta choroba się tak rozwinęła? Czy diagnostyka? Czy
nie,
też
ja
to,
myślę,
co
że świadomość.
Jedzą? Świadomość.
Świadomość i wiedza, tak.
Czyli po prostu ludzie, szukając odpowiedzi na to, co im może dolegać, trafiają akurat na tę chorobę. Równie dobrze także na inne trafiają, ale ta choroba wtedy jest diagnozowana, kiedy oni sami zaczynają jej szukać, chociaż może to źle zabrzmi, bo to nie chodzi o to szukanie, tylko chodzi o to, żeby zdefiniować, co mi dolega.
Tak, dociekają przyczyny.
No dobrze. A jak prawidłowo się powinno diagnozować? Czyli co? Sami nie robimy żadnych ruchów. Coś się dzieje, nic nie odstawiamy,
pozostawmy
nie kombinujemy.
Diagnozę lekarzom. Tak. Dlatego, że jeśli sami pacjenci zaczynają robić jakieś ruchy, to potem lekarz ma problem z postawieniem właściwej diagnozy. A to jest choroba na zawsze. To jest choroba na całe życie. Szczególnie my tego bardzo pilnujemy, jeśli chodzi o dzieci, bo stawiamy rozpoznanie na zawsze. To nie jest, że wyrośniemy za wieku dorosłym i dziecko, które potem będzie osobą dorosłą, już nie będzie miało tej choroby. Ono ją będzie miało, tylko może być w stanie doskonałego, dobrego zdrowia. Dlatego jest to bardzo ważne, żeby to zrobił lekarz i przed wizytą u lekarza, nawet jeśli mamy jakiekolwiek takie podejrzenia, nie zmieniać nic, szczególnie co jest bardzo łatwe w diecie. Żeby to była dieta taka jak do tej pory.
Czyli stan, w którym właśnie chcemy zdiagnozować,
tak,
a nie kombinujemy.
Tak.
Nie to, co sąsiadka miała, to zrobiła i im wyszło.
Tak.
A niektórzy mogą pokusić się o tam, tu odstawię gluten, tu dam gluten, zobaczę, co się będzie działo. To też takie operacje często domorosłe bywają.
No to tylko potem utrudnia postawienie diagnozy.
A czy w ogóle te testy glutenowe na zasadzie takiego wzbudzania jeszcze się prowadzi, czy to już nie ma? Takich prób glutenowych, tak to nazwijmy.
Są określone kryteria diagnostyczne i które polegają na tym, że ocenia się, do postawienia diagnozy jest wymagana ocena określonych przeciwciał w surowicy i to też muszą być określone testy. Tych testów tutaj różnych pojawia się bardzo dużo. Często one wprowadzają pacjentów w błąd, dlatego że z glutenem związana jest nie tylko choroba trzewna, ale na przykład jest związana alergia. Alergia absolutnie to jest zupełnie inna choroba i można mylnie sobie wykonać test, który każdy może sobie zrobić odpłatnie, cokolwiek zechce w laboratorium prywatnym i mylnie postawić sobie, czy w jakiś sposób wpłynąć potem na rozpoznanie. Także kryteria są bardzo, bardzo takie rygorystyczne. Określone przeciwciała w surowicy muszą być w określonej mianie. To jest jedno. Drugie kryterium to jest takie, że muszą być określone zmiany dotyczące błony śluzowej górnego odcinka jelita cienkiego, czyli konkretnie dwunastnicy. I to są potrzebne te dwa elementy plus obecność, plus pacjent musi być na diecie glutenowej do postawienia rozpoznania właściwego.
A kiedy i kto powinien wykonać testy genetyczne?
Testy genetyczne to jest tylko badanie dodatkowe, zupełnie tak naprawdę w takim podstawowym procesie diagnostycznym, one przeciętnym może nie odgrywają roli. Natomiast u dzieci rzeczywiście kilka lat temu wprowadzono nowe kryteria diagnostyczne, w obrębie których w ramach tych kryteriów jest również wykonanie badania genetycznego i badania genetycznego i określonych przeciwciał w surowicy krwi, które muszą być jeszcze dodatkowo w określonym, bardzo wysokim mianie i wtedy może, ale o tym decyduje absolutnie lekarz, można ewentualnie postawić rozpoznanie bez wykonywania badania endoskopowego. Ale to jest absolutnie do decyzji lekarza. Dlaczego? Dlatego, że trzeba pamiętać, że pacjent, my do końca nie wiemy, czy to tylko będzie choroba trzewna, czy na przykład w trakcie badania endoskopowego okaże się, że jeszcze jest jakaś inna dodatkowa choroba, którą trzeba też leczyć jednocześnie.
Jaka to inna dodatkowa może być?
Na przykład może być zakażenie bakterią Helicobacter pylori, jest takie dosyć powszechne w środowiskach tutaj naszych polskich. Niestety jest to związane z niską higieną. Albo może być, mogą się dołączać choroby o charakterze alergicznym i wówczas pacjent taki wymaga i mamy takich pacjentów jeszcze dodatkowego innego leczenia.
I to leczenie jest jakoś skoordynowane?
Jest skoordynowane, dlatego jakiekolwiek decyzje diagnostyczne podejmuje lekarz.
A jakie mogą być skutki nieleczonej celiaki?
Przede wszystkim choroba będzie się rozwijać. Podstawowa manifestacja, czyli ta, która dotyczy przewodu pokarmowego, będzie prowadziła do uszkadzania struktury błony śluzowej jelita od góry idąc od części dwunastnicy poprzez dalszą część jelita cienkiego.
Prosto mówiąc, do zanikania tych kosmków, które tam są.
Prowadzi do zaniku kosmków, czyli do zaburzeń procesów trawienia i wchłaniania, czego konsekwencją zaczynają się pojawiać choroby różne niedoborowe. Czyli u dzieci i u osób dorosłych mogą być to niedokrwistości z niedoboru żelaza, z niedoboru witamin, mogą być to zaburzenia uwapnienia kości, bo w przypadku dzieci mogą być to zahamowanie wzrastania, ale to jest jak gdyby tylko jeden aspekt tej sprawy, taki tylko związany z przewodem pokarmowym. Natomiast choroba, tak jak powiedziałam wcześniej, to jest choroba układu immunologicznego. Więc jakakolwiek ilość glutenu osoby chorej na chorobę trzewną będzie wyzwalała procesy autoimmunizacyjne, czyli będą pojawiały się przeciwciała przeciwko komórkom naszego własnego organizmu. I one nie tylko będą się pojawiały przeciwko błonni śluzowej przewodu pokarmowego tego górnego odcinka, ale będą się pojawiały na przykład i uszkadzały i wywoływały inne choroby autoimmunizacyjne, takie jak cukrzyca, jak choroby tarczycy, jak choroby wątroby. To jest jedno i to, co może to, co już takie najgorsze na koniec, niestety nieleczona choroba trzewna prowadzi do rozwoju określonych chorób nowotworowych. To są choroby jelita cienkiego, ale to są również choroby przełyku, choroby języka, no już takie bardzo niedobre choroby.
A jak się leczy w ogóle celiakię?
Leczenie celiaki to jest leczenie dietetyczne na dzień dzisiejszy.
Czyli nie ma jakiejś pigułki, jakiegoś płynu, czegoś, nic się nie podaje?
Nie ma. Jest jedna, i na pewno takie osoby też tutaj nas słuchają, bo to dotyczy też dorosłych. Czemu dotyczy dorosłych? Dlatego, że to rozpoznanie jest stawiane późno i ten moment, kiedy jest stawiane rozpoznanie, może być już takim momentem, że doszło do takiej destrukcji w obrębie błony śluzowej przewodu pokarmowego, że niestety wprowadzenie diety bezglutenowej nie spowoduje odbudowy kosmków. Dlatego jest taka bardzo, bardzo mała grupa osób dorosłych, która czasami również wymaga wspomagania lekowego. Ale podstawowym leczeniem to jest dieta bezglutenowa na całym świecie.
To w takim razie zaraz powiemy, jak wygląda codzienne żywienie osób z tą chorobą. Dziś tematem audycji jest celiakia. Jak w ogóle wygląda codzienne życie osób z tą chorobą trzewną? Pani Wanda Łępicka, pani właśnie ma swoje doświadczenia z tą właśnie chorobą.
Życie codzienne osoby z celiakią nie należy do prostych, gdyż tak jak już wcześniej wspomniała pani doktor, jedyną skuteczną metodą, że tak powiem, leczenia tej choroby jest bardzo ściśle przestrzegana dieta bezglutenowa. Dieta bezglutenowa, która jest naprawdę nie lada wyzwaniem, zwłaszcza na początku postawionej diagnozy. I chociaż obecnie jest już zdecydowanie łatwiej niż kiedyś, produkty bezglutenowe można kupić nawet w niektórych sklepach takich małych, osiedlowych, prawda? To jednak zakupy dla nas jest prawdziwym wyzwaniem.
A jak to się zaczęło w ogóle u państwa? Jak żeście w ogóle zdiagnozowali, że macie dziecko właśnie z celiakią?
Stało się to dzięki naszemu czujnemu oku i też w właściwej opiece też naszego lekarza pediatry, do którego uczęszczaliśmy. Nasza córka w wieku 5 lat nagle przestała rosnąć. Tak? I zaczęła tracić na wadze.
Pani ma dwoje dzieci.
Tak, mam dwoje dzieci. To była starsza córka. Przestała rosnąć, zaczęła tracić na wadze i rozpoczęliśmy poszukiwanie, co jest przyczyną takiego stanu.
Dużo to były takie niepokojące? No, czy tak dużo nie przybywało?
Wie pan, co pamiętam dokładnie, ponieważ Jula na bilansie czterolatka ważyła, mierzyła 107 cm wzrostu. Po roku czasie w SUW w trakcie diagnozowania ona mierzyła 109 cm wzrostu. Przyrosła 2 centymetry, natomiast z 19 kilogramów po roku czasu było 17, tak?
Czyli
więc
schudła
2 kilogramy, co przy takiej wadze dziecka było to bardzo widoczne. I dodatkowo była taka osłabiona i bardzo szybko marzła, że tak powiem. No i dzięki czujnemu oku naszego pediatry, który krok po kroku eliminował różnego rodzaju jakieś tam schorzenia, w końcu wpadł na pomysł, że może warto wykonać badania w kierunku celiaki. Niestety badania te pierwsze, podstawowe, te przeciwciała były na tyle wysokie, że już praktycznie z niepokojem oczekiwaliśmy wizyty w szpitalu i wizyta w szpitalu połączona z badaniem endoskopowym potwierdziła tą chorobę.
Ten okres poszukiwania ile trwał? Kiedy zaczął ten lekarz?
Za 3 miesiące tak naprawdę. Ale to też się łączyło z tym, że w międzyczasie jeszcze Jula leczyliśmy jakieś tam pasożyty, więc tak to myślę, że gdyby nie te pasożyty, to myślę, że byłoby szybciej.
Byłoby szybciej. Czy z reguły tak jest, pani doktor, że to taki okres trwa, czy szybciej da się złapać?
Ale tutaj jeszcze chcę powiedzieć, że tak naprawdę my nie wiemy, czy to 3 miesiące, odkąd pojawiły się objawy.
Jasne.
Być może sama choroba wyzwoliła się jeszcze dużo wcześniej, tak?
Natomiast no tak, ale to ja mówię od tego momentu, kiedy rodzic, który obserwuje dziecko przecież, to zauważa, że coś jest nie tak do momentu zakończenia tego procesu diagnozowania. To jest około 3 miesięcy. To z reguły tak trwa?
Nie, to bardzo różnie.
Różnie
wszystko
bywa.
Wszystko zależy tak od, jak szybko dziecko trafi do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i zostanie skierowane do poradni. Albo od razu do kliniki, tak naprawdę.
Czyli czujność lekarza rodzinnego to jest pierwsze i obserwacja rodziców, którzy dokładnie tak jak pani, nie dość, że pamiętają, to jeszcze dobrze, żeby zapisywali, żeby potem nie pomylić tych wartości. Jakie wartości przy takich sytuacjach są już niepokojące? Brak wzrostu ile? Bo tutaj pani wspomniała, że 2 centymetry tylko przyrosło dziecko w,
prawie roku.
W ciągu roku.
To jest tak, te wartości zależą od wieku dziecka, więc to dla dziecka 2-4-5-letniego to na przykład będzie 2 kilogramy. My oceniamy to zawsze na siatkach centylowych, czyli tak zwane odchylenia w kanałach wzrastania, jeśli chodzi o masę ciała i wzrost w siatkach centylowych, albo zahamowanie.
Czyli jeżeli są takie odchylenia, to już jest sygnał, że trzeba szukać, że może być coś nie tak. No dobrze, jak się zmieniło państwa życie?
Pierwsze momenty, kiedy dowiedzieliśmy się, że mamy wprowadzić dietę bezglutenową w domu, było dla nas ogromnym szokiem, prawda?
Czyli żadnej mąki z...
Żadnej mąki pszennej, żytniej, jęczmiennej, a także należy być bardzo ostrożnym, jeśli chodzi o polski owies, tak? Tylko, że gdyby to chodziło o samą mąkę i produkty, które są typowo mączne, to sprawa byłaby też dosyć prosta, można by rzec, tak? A na pewno prostsza. Problemem jest to, że ten gluten jest obecny w produktach, które nie powinny być, że tak powiem, produktami zanieczyszczone glutenem. Na przykład wędliny, na przykład jogurty, słodycze, tak? Te wszystkie rzeczy, które przeciętnemu człowiekowi wydaje się, że nie zawierają glutenu, one niestety ten gluten zawierają. A dla osoby, która jest na diecie bezglutenowej, są ilości, które są po prostu dla nas szkodliwe.
To jakie to są ilości, żeby były szkodliwe, żeby wywołały jakąś reakcję? No tu pani doktor wspomniała, że dla jednych jest tak, że coś jedzą i nic się nie dzieje, a inni mają reakcję.
Normy są...
Znaczy nie ma. Nie. W przypadku, jeśli mamy chorobę trzewną, jakiekolwiek ilości, nawet ślady glutenu mogą wywołać. To może tak być, że wcale to nie musi być tak, że od razu ktoś będzie miał jakieś dolegliwości, nawet takie, na podstawie których choroba została rozpoznana, czy się pojawią bóle brzucha, biegunki, zaparcia, czy znowu nastąpi jakieś zahamowanie wzrastania w przypadku u dzieci. Absolutnie nie. To może trwać bardzo długo. Dlaczego jest to takie ważne? Dlatego, że to jest choroba dotycząca układu immunologicznego i te śladowe ilości, one indukują, czyli wyzwalają.
Czyli nic nie widać, nic się nie czuje, ale w środku coś się dzieje.
Pojawianie się tych autoprzeciwciał. I to po prostu w miarę trwania procesu, my nie wiemy ile, u jednej osoby może to trwać roku, innej taki okres wyciszenia i która będzie uważała, że nawet troszkę je tego glutenu i nic się nie dzieje, może trwać kilka lat. To jest takie funkcjonowanie, ja to zawsze mówię pacjentom, na bombie zegarowej, bo w pewnym momencie mogą się zacząć dołączać inne choroby, na przykład cukrzyca, choroby tarczycy, albo choroby nowotworowe.
Proszę pani, a na jakie trudności najczęściej pani natrafia w życiu codziennym?
W życiu codziennym najtrudniejsze są dwie sytuacje. Pierwsza to są zakupy, tak jak już wcześniej wspomniałam, dlatego iż wielką sztuką jest pójść do sklepu przeciętnego, takiego nawet supermarketu i kupić wszystkie potrzebne, że tak powiem, produkty, które są w codziennym życiu potrzebne, bo się okazuje, że na przykład w tym sklepie nie ma pieczywa, a w tym sklepie na przykład nie ma majonezu, który byłby bezpieczny i byłby bezglutenowy. A drugą kwestią związaną z zakupami jest również cena tych produktów. Dlatego taka podstawowy składnik każdego dnia, żywienia każdego dnia, jakim jest chleb, który normalnie kosztuje, nie wiem, kilka złotych za bułkę chleba. W przypadku diety bezglutenowej opakowanie chleba bezglutenowego, które się składa z 5 kromek, kosztuje od 13 do nawet 18 złotych za takich 5 kromeczek, więc w przeliczeniu na jedną kromkę jest to prosta matematyka. Droższe od wędliny, dokładnie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która przy zakupach się utrudnia nam bardzo życie, jest to niewłaściwe oznakowanie produktów i brak jasnej informacji na opakowaniach, czy dana żywność jest bezglutenowa, czy też jest glutenowa. I tutaj wielki apel do producentów żywności, aby precyzyjnie określali skład poszczególnych produktów przez siebie wytwarzanych i Dlatego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią współpracuje z producentami żywności bezglutenowej. Samodzielnie bada też taką żywność, która jest oznaczana jako bezglutenowa i niestety wyniki takich badań często nie wypadają korzystnie. Czyli producent opisuje, że jest to na przykład, nie wiem, chleb kukurydziany, bezglutenowy, natomiast jak się analizuje skład chemiczny takiego produktu, niestety on jest zanieczyszczony bezglutenowym i jest no, śmiertelnie szkodliwy dla osoby dotkniętej celiakią.
Wspomniała pani tutaj o stowarzyszeniu, to jest jedna z organizacji, do której możecie się zwracać, zresztą pani sama tak. Do siebie częściowo, tak, tak można tak. Powiedzieć, ale te osoby, które nie są związane ze stowarzyszeniem, u was mogą znaleźć wszystkie...
Można znaleźć u nas pomoc. Poradniki. Można znaleźć u nas pomoc w tym temacie, ponieważ oprócz tego, o czym już wspomniałam, o kontaktach z producentami, o certyfikowaniu tych produktów bezglutenowych, przeprowadzamy również różnego rodzaju konferencje i warsztaty. Prowadzimy bezpłatny punkt konsultacyjny, publikujemy wykazy produktów bezglutenowych, które są na polskim rynku. Także staramy się działać w imię naszego motto, jakim jest sprawienie, aby Polska była przyjaznym krajem dla osób na diecie bezglutenowej.
No i mogę dodać, że jest strona internetowa celiakia i tam naprawdę można dużo się dowiedzieć na ten temat. Wystarczy wpisać tę nazwę choroby i od razu będziemy mieli, ona wyskakuje chyba nawet na pierwszym albo na drugim miejscu. Gdzieś tak to wygląda. A jeśli chodzi o to życie pozadomowe, na przykład wychodzi pani do restauracji, no z dziećmi się wychodzi na różnego rodzaju spotkania, do parku, gdzieś są jakieś lody. Jak to wygląda?
To jest jeszcze większe wyzwanie, dlatego że żywienie w domu organizujemy sobie sami, tak?
I tu pani wszystkiego przypilnuje.
I tu wszystkiego pilnuje, kontroluje i nawet na moje grono najbliższego moich rodziny czy najbliższych przyjaciół też jest już wprowadzone, że tak powiem, w tajniki tej diety bezglutenowej. Zawsze mam lekką obawę, ale raczej podchodzę do tego ufnie, więc tu nie ma problemu. Natomiast jeżeli mam wyjść poza dom, że tak powiem, w skrócie, wyjechać na wakacje, czy też wysłać dziecko na kolonie, no to zaczynają się już je takie przysłowiowe schody, dlatego że miejsc, w których osoba będąca na diecie bezglutenowej, miejsc, w których może bezpiecznie zjeść posiłek, jest niestety niewiele. Wiąże się to, myślę, z taką świadomością ogólną restauratorów i samą wiedzą dotyczącą samej diety bezglutenowej, w jaki sposób przygotowywać te posiłki, znajomością, które produkty są dla nas bezpieczne, tak? To jest, myślę, że największy tutaj problem.
Która ma właśnie tę chorobę, widząc jakiś produkt, czy próbując go, jest w stanie od razu wyczuć, że tam może być gluten?
No, w stuprocentowej pewności nie może
śladu
mieć.
Śladu na pewno nie wyczuje.
Śladu i nie wyczuje. Wygląd może sugerować.
No, jeśli to jest duża, na przykład pizza.
Albo bułka, chleba.
To jest, to różni się wyglądem, tak. Smakiem, konsystencją. Natomiast jeśli coś zostało dodane, gdzieś tam jakaś...
Przypadkowo wpadło, czy...
Albo przypadkowo wpadło,
no,
tak.
Już nie,
bo może być sytuacja, że ktoś robił pizzę zwykłą, czyli z tej normalnej mąki i na tym samym podkładzie zrobił też pizzę z kukurydzianej czy tam innej i wtedy te resztki zostały i od razu to może zadziałać. A jak wy sobie radzicie, jak ktoś mówi, że tu na pewno nie ma glutenu, a pani patrzy tak, oj, chyba tutaj jest ten gluten.
Rezygnujemy z jedzenia takiej potrawy albo prosimy o dokładną informację, jak to zostało przygotowane krok po kroku.
Nie ma jakiegoś sposobu, że można to tak było sobie sprawdzić.
Tak, w 100% nie.
Ale jakiś sposób inny jest, żeby chociaż trochę wiedzieć, że może być podejrzane?
No, są podobno w Stanach Zjednoczonych testy, tak? Ale na polskim rynku są one niedostępne.
Czyli trzeba po prostu ufać albo samemu widzieć, jak to wszystko wyglądało. Jeśli chodzi o to, co zrobiono do tej pory, żeby właśnie takie osoby nie były traktowane jako dziwacy, którzy nie wiadomo czego chcą, przychodzą do restauracji. Czy jest ta świadomość społeczna już na temat tej choroby na tyle rozwinięta, że czujecie się państwo, kiedy jesteście w takiej restauracji czy w jakimś innym miejscu, dobrze, czy jednak ciągle jest to tak dziwnie?
Ciągle moim zdaniem jest to dziwnie. Istnieje co prawda prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią program o nazwie menu bez glutenu, które zrzesza restauratorów, ośrodki jakieś wypoczynkowe, czy też hotele, które przystąpiły do tego programu, gdzie Polskie Stowarzyszenie przeprowadza audyt, szkoli personel kuchni i kelnerów. I w tych miejscach świadomość jest, myślę, duża albo zdecydowanie większa niż w takim przeciętnej restauracji, tak? Aczkolwiek tych lokali jest nadal bardzo mało i myślę, że należy apelować do takich osób, które prowadzą tego typu restauracje, aby było ich coraz więcej.
My dlatego między innymi mówimy w tym programie o tej chorobie.
Jeszcze?
Właśnie sama ta świadomość rodziców, dzieci, w ogóle tych grup, w których się może pojawić ktoś z celiakią, czy w ogóle, czy to się zmieniło jakkolwiek? Na przykład to częstowanie, czy też dziwne zachowania, że tylko jedne ciasteczko może ktoś takie zjeść, a innego nie może zjeść. I teraz problem, jak to podzielić między te dzieci. Spotyka się pani z takimi problemami na co dzień?
Oczywiście, że tak. Przy każdym wyjściu, zwłaszcza dziecięcym, tak, pojawiają się tego typu problemy, gdyż nie w każdym miejscu, nie każda osoba, która na przykład zaprasza gości, jest świadoma tego, że wśród gości będzie ktoś z dietą bezglutenową, bo nie każdy też o tym mówi, tak? Ale nawet wiedząc, tak, że będzie ktoś na diecie bezglutenowej, zdarzają się przypadki, że gospodarz na przykład nie weźmie pod uwagę takiej osoby i nie przygotowuje jakiegoś specjalnego dla tej osoby jedzenia, tak?
Czyli wtedy pani musi mieć...
Wtedy, no, każdy, osoba będąca na diecie musi o siebie zatroszczyć się sama, tak? Czyli albo rodzic w przypadku dzieci, albo osoba dorosła.
W państwa przypadku jest tak, że jedno dziecko jest zdiagnozowane, tak, chore, ale druga córka nie.
Drugi syn nie.
Syn to syn jest. Nie. A pani?
A ja jestem pod nadzorem, że tak powiem, poradni gastroenterologicznej, dlatego że ryzyko zachorowania wśród rodzeństwa i rodziny wstępnych i zstępnych jest ryzykiem większym niż te ryzyko populacyjne.
Czyli działa to i do przodu, i do tyłu, tak można powiedzieć.
Tak.
Pani doktor, w najbliższą sobotę będą panie miały dość duże spotkanie właśnie z mieszkańcami. Właściwie kto będzie chciał, będzie mógł przyjść. Może powiedzmy, co się będzie, co dzisiaj w ogóle się dzieje, jeśli chodzi o wydarzenie w Białymstoku?
Tak, z tej okazji stowarzyszenie przygotowało kilka atrakcji. Do końca tygodnia, czyli do 21 maja, w lokalach należących do tego programu menu bez glutenu, którym już wspomniałam wcześniej, czekają na każdą osobę, która zechce odwiedzić ten lokal i wypowie magiczne hasło bezglutenowa masa krytyczna, czekają rabaty bądź upominki na każdego, kto zechce skorzystać. Dodatkowo dziś o godzinie 18 w kościele Farnym jest przygotowana msza święta, podczas której będzie można przystąpić do bezglutenowej komunii świętej, o czym nie wspomnieliśmy, że osoba będąca na diecie bezglutenowej musi uważać również w kościele, przystępując do komunii świętej. Dzięki działalności stowarzyszenia od 2009 roku w kościele katolickim istnieje możliwość przyjęcia komunii bezglutenowej, a teraz rozpoczęliśmy już starania, aby tak się zadziało też w kościele prawosławnym. A całym finałem tych dni celiaki w Białymstoku będzie wydarzenie, które odbędzie się 20 maja, czyli w najbliższą sobotę w godzinach od 20 maja.
W sobotę.
W Galerii Białej. Zaplanowaliśmy tam wiele atrakcji dla dorosłych, między innymi konsultacje z lekarzami i dietetykami. Będzie pokaz kulinarny prowadzony przez panią Weronikę Madejską, też osobą na diecie bezglutenowej, oraz prezentacje różnych firm bezglutenowych i lokali należących do menu bez glutenu.
I to właśnie wydarzenie będzie specjalnie przygotowane dla tych wszystkich, którzy chcieliby więcej się dowiedzieć na temat choroby trzewnej pod nazwą celiaki. Ja przypomnę, że dziś przypada 12. Międzynarodowy Dzień Celiaki i dlatego temu tematowi poświęciliśmy godzinę naszego programu. A bardzo dziękuję za przybycie do studia. Moim i Państwa gościem były pani doktor nauk medycznych Katarzyna Kondej-Muszyńska z Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję pani ślicznie.
Dziękuję bardzo.
I pani Wanda Łępicka z Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na diecie bezglutenowej.
Dziękuję.